Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Kryzys energetyczny będzie jednym z najważniejszych tematów kampanii wyborczej w 2023 roku. Rosnące ceny prądu i gazu sprawiają, że Polacy coraz bardziej interesują się energetyką, ale też jej przyszłością. Rośnie poparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii i atomu. Spada natomiast chęć utrzymywania energetyki węglowej. O tym, jaka jest opowieść partii opozycyjnych na temat energetyki i jej transformacji, opowie Joanna Sawicka, starsza analityczka Polityki Insight. Joanno, jesteśmy po serii kongresów, eventów i paneli eksperckich partii opozycyjnych dotyczących m.in. polityki energetycznej. Dlatego może na początku zapytałbym Cię, jaką rolę odgrywa energetyka w programach i przekazach partii opozycyjnych, no i jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich miesięcy?
Zaczęłabym od tego, że partie opozycyjne nie mają jeszcze pełnego programu i mówienie o ich programach i elemencie tym energetycznym to pewnie by była pewna przesada. Programów nie będziemy mieli w całości do kampanii wyborczej. Natomiast faktycznie największe partie opozycyjne bardzo się skupiły teraz na problemie energetycznym i każda z tych dużych partii opozycyjnych, to znaczy Platforma, Polska 2050 i Lewica, urządziły ostatnio osobne konwencje dotyczące tego tematu. Mówiąc, że partie nie mają programu, może trzeba tutaj podkreślić, że to jest obszar, w którym oni jednak postanowili coś zaprezentować, zaprezentowali konkrety i ewidentnie jest to dla nich obszar super ważny.
To zanim przejdziemy do tej energetycznej opowieści poszczególnych partii, to chciałbym Cię jeszcze zapytać, co na to Polacy? To znaczy, czy są jakieś badania, sondaże opinii publicznej, które pokazują, że ta istotność tych tematów rośnie, a jeżeli tak, no to w jakim kierunku i co to oznacza dla opozycji?
Kryzys energetyczny dotyka Polaków tu i teraz i to jest po prostu rzecz, o której się mówi. Badania chociażby CBOS-u ostatnie z października. CBOS zbadał to, czego obawiają się Polacy. Na pierwszym miejscu drożyzna i wojna, ale bardzo wysoko, co trzeci Polak boi się, że tej zimy będą wyłączenia prądu, co czwarty Polak boi się problemów z ogrzewaniem. W innym badaniu CBOS-u ponad 50% Polaków boi się, że nie będą mieli dostatecznie ogrzanych domów tej zimy.
Też są takie zagrożenia, które wcześniej w żadnych badaniach opinii publicznej nie wychodziły.
Te obszary się nie pojawiały w tego typu corocznych czy robionych co kilka lat czasem badaniach CBOS-u. Ponad 70% Polaków deklaruje, że zamierza oszczędzać prąd tej zimy i pewnie też później. To znaczy ten temat zaczął być tematem super ważnym i na bieżąco dotykającym Polaków. Też były takie badania pokazujące, że Polacy, którzy używają węgiel do ogrzewania swoich domów, a według zrobionej ostatnio centralnej ewidencji emisyjności budynków, pieców węglowych jest w Polsce 4,5 miliona. Pewnie te liczby są trochę zawyżone ze względu na dodatek
węglowy. Wszystkie są też używane, chyba w granicach chyba dwóch, no maksymalnie 3 milionów można mówić o takich gospodarstwach domowych, które mają jako podstawowe źródło ciepła właśnie piec węglowy.
Natomiast wciąż tych gospodarstw jest bardzo dużo i te badania pokazywały, że tylko co piąty użytkownik takiego pieca węglowego jest przygotowany na zimę. Ma zapasy węgla i czuje się bezpiecznie przed tą zimą. Niezależnie od tego, czy węgla zabraknie, czy nie zabraknie, to na pewno po prostu większość co najmniej tych użytkowników pieców miała powód do tego, żeby czuć niepokój u progu zimy. Są też inne badania, które pokazują, że bardzo duży odsetek Polaków popiera rozwój energii odnawialnej. Tych badań jest ostatnio bardzo dużo, bo też ten temat jest istotny. Wiadomo, że odblokowanie ustawy 10H to jest jeden z istotnych kamieni milowych, które trzeba zrealizować, żeby Polska otrzymała środki z KPO. Dlatego te badania są często przeprowadzane. I z tego co pamiętam, poparcie dla OZE generalnie w Polsce od dość dawna jest na wysokim poziomie. Natomiast to, co zrobiło na mnie ostatnio wrażenie, to jest też badanie CBOS-u ostatnie z listopada, które badało poparcie dla energii jądrowej.
I tu mieliśmy bardzo duży skok tych respondentów, którzy twardo popierają rozwój tej technologii.
Tak. Jeszcze rok temu 45% Polaków sprzeciwiało się budowie elektrowni jądrowej w Polsce, a za tym projektem było 39%. Teraz 3/4 Polaków popiera budowę elektrowni atomowej, a tylko 12% się temu sprzeciwia. To znaczy gigantyczny skok w przeciągu jednego roku. Widać, że Polacy rzeczywiście tym żyją. Jest to temat chyba jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy w debacie publicznej obecnie.
To już wiem, że Polacy coraz bardziej się interesują i transformacją energetyczną, i swoimi portfelami w związku z rosnącymi rachunkami za prąd, gaz i inne nośniki energii. No to może spróbujmy teraz jakoś skupić się na tej energetycznej opowieści najważniejszych partii opozycyjnych i jakoś tak spróbować też, żebyśmy mogli znaleźć jakieś motywy, może przewodnie, które są w tych opowieściach obecne. To zacznijmy może od Koalicji Obywatelskiej, Platformy. Co ona tutaj w energetyce akcentuje, no i co tutaj jest najważniejsze?
Wszystkie te największe partie, a tak naprawdę również ta mniejsza partia PSL, proponuje przede wszystkim rozproszenie produkcji energii, zakończenie monopolu wielkich bloków i postawienie na rozwój OZE i małych spółdzielni energetycznych, które produkują energię w sposób rozproszony. Wszystkie partie opozycyjne deklarują bardzo szybkie odblokowanie ustawy wiatrakowej. Jeżeli to się nie wydarzy w tej kadencji Sejmu, no to jest coś, co oni zamierzają zrobić w ciągu pierwszych dni po przejęciu władzy, jeżeli oczywiście tę władzę przejmą. I również duże inwestycje w panele fotowoltaiczne. To, co jest wymieniane przez dokładnie wszystkie ugrupowania i co jest takim bardzo istotnym rozwiązaniem, no to jest inwestycja w naprawę i modernizacji sieci przesyłowych i też sieci ciepłowniczych. Ale ta naprawa sieci to jest jedna z kluczowych rzeczy. Co wydało mi się ciekawe, Fundacja Stocznia przeprowadziła ogólnopolski panel energetyczny, w którym zgromadziła 100 osób z całej Polski o bardzo różnych doświadczeniach, z różnych grup społecznych, z różnych zawodów, miejsc zamieszkania. W tym panelu, to był panel o ubóstwie energetycznym, o kryzysie energetycznym. Oni najpierw zrobili tym ludziom szkolenie na temat sytuacji energetycznej w Polsce, a potem poprosili ich o powiedzenie trochę o swojej sytuacji, a potem o powiedzenie się, jakie powinny być przede wszystkim rozwiązania naszego kryzysu energetycznego. No i pierwszym takim najbardziej popieranym rozwiązaniem przez tych ludzi, którzy z energią mają tyle wspólnego, że po prostu korzystają z niej na co dzień. Pierwszym postulatem to jest właśnie modernizacja sieci elektroenergetycznych. Wydaje mi się, że to jest takie hasło, o którym wcześniej niespecjalnie ktokolwiek słyszał, a teraz praktycznie, no trochę żartuję, ale spotka się pierwszego lepszego przechodnia na ulicy i będzie jednym tchem opowiadał, że to jest nasz kluczowy, największy problem. No i to jest też to, co partie wymieniają jako pierwszą rzecz, którą po prostu jest konieczna do zrobienia, no też żeby zrealizować te dalsze postulaty, no żeby to rozproszenie produkcji było możliwe.
No i jeszcze chyba do twojej listy dopisałbym ten aktywizm i idealizm klimatyczny, który też bardzo mocno przebija się przez spin partii opozycyjnych, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o Platformę czy Szymona Hołownię. Też taki pokazujący, że my jesteśmy po waszej stronie, to znaczy waszej, czyli młodzieżowych działaczy klimatycznych, młodych osób związanych z różnymi ruchami, które chcą propagować inny styl życia, zwiększać świadomość dotyczącą kryzysu klimatycznego.
Chociaż to tutaj właśnie pokazałabym pewną różnicę między dwiema głównymi partiami opozycyjnymi. To znaczy Platforma Obywatelska jest takim trochę starym wujkiem, który Donald Tusk na tej konwencji w listopadzie wyszedł na mównicę i powiedział, że pomylił się, nie doceniając, jak ważny jest temat kryzysu klimatycznego, nie doceniając roli aktywistów. I teraz on właśnie przygarnie tych aktywistów, będzie z nimi rozmawiał, będzie słuchał ich postulatów i działał według tego, co aktywiści i naukowcy zajmujący się klimatem mówią i uważają. Natomiast Szymon Hołownia prezentuje siebie raczej jako siebie i swoją partię, jako taką wyrosłą z tego nurtu aktywistycznego. Na tej konwencji, na której byłam w ostatnią sobotę, na scenie pojawiło się szereg działaczy Polski 2050, którzy po prostu od początku istnienia tego ruchu działają na rzecz klimatu. To są kompletnie nieznane mi osoby. To są po prostu działacze regionalni, którzy w swoich małych społecznościach przedsiębiorą różne projekty na rzecz klimatu, mniejsze i większe. Natomiast partia Hołowni pokazuje siebie jako taką, dla której ten problem jest szalenie istotny i że oni po przejęciu władzy to będzie super kluczowe dla nich, żeby w tym obszarze działać i chcieliby, żeby w rządzie stworzonym przez obecną opozycję był osobny wicepremier do spraw klimatu. Ale pokazują, że już teraz bardzo aktywnie działają w tym obszarze.
No i tak później przeszliśmy sobie do dekonstrukcji tych narracji i zaczęliśmy od tego aktywizmu klimatycznego. On jest też o tyle problematyczny dla starych, zasiedziałych partii, takich jak Platforma, że on wymusza te pytanie na przykład o węgiel, które szczególnie w warunkach kryzysu energetycznego, są szczególnie podchwytliwe. To znaczy z jednej strony musimy jakoś tam prowadzić naszą politykę związaną z dekarbonizacją, no ale z drugiej strony braki węgla na rynku sprawiają, że też trzeba się zatroszczyć o to, żeby ten węgiel był dla tych gospodarstw domowych, o których sobie powiedzieliśmy. No i jednocześnie pozostaje to wielkie pytanie o górnictwo i jego przyszłość. Do tego jeszcze wróciłbym z tobą, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy zdekonstruowali inne narracje, o których wspomniałaś. Oczywiście w pierwszym rzucie są wiatraki, temat nośny politycznie, obecny medialnie, w związku z tym, że no jest jednym z kamieni milowych, ich odblokowanie budowy ich na lądzie jest jednym z kamieni milowych postawionych przez Komisję Europejską, na które rząd PiS się zgodził i którego cały czas nie udało się zrealizować. No to jest taki łatwy, prosty sposób na to, żeby walić w Prawo i Sprawiedliwość, że zadeklarowali coś, nie są w stanie tego dowieść, bo jest sprzeciw Solidarnej Polski. Ale czy sądzisz, że ta miłość do wiatraków jest obecna na całej opozycji? No i czy rzeczywiście opozycja po dojściu ewentualnym do władzy w 2023 roku będzie te wiatraki szczególnie mocno promowała?
Szczerze mówiąc, myślę, że tak, że poparcie społeczne dla wiatraków jest tak wysokie i sprzeciw Solidarnej Polski wobec tego projektu jest tak absurdalny i niezrozumiały dla ludzi i że nawet, może nie nawet PSL, bo PSL promuje energię odnawialną od czasów, kiedy to jeszcze nie było modne, jeszcze w czasach, gdy samo było w rządzie z Platformą, ale to jest ta partia, która pewnie ma jakieś takie lepsze czucie społeczne w tych mniejszych miejscowościach, małych gminach. Nawet oni nie widzą tego problemu, żeby to był dla ludzi jakiś kłopot postawianie tych wiatraków i odblokowanie ustawy 10H. I w badaniach widoczny jest konsensus społeczny wobec tego i wydaje mi się, że to jest takie łatwe rozwiązanie, w sensie takie, że wszyscy się na to zgadzają. Dla wszystkich to jest coś, co ma po prostu dużo więcej plusów niż ewentualnych minusów.
Tu jeszcze ciekawy trik zastosowała Koalicja Polska, czyli przede wszystkim PSL, które w zeszłym tygodniu złożyło do Sejmu projekt ustawy w sprawie liberalizacji przepisów wiatrowych, już w takim oczekiwaniu na to, że jeżeli PiS niczego z tym nie zrobi, to oni już będą pchali własną legislację. No i oni tam zaproponowali dzielenie się zyskami farm wiatrowych, które będą powstawały właśnie z lokalnymi społecznościami, po to, żeby w jakiś sposób redystrybuować te zyski, które wielcy inwestorzy albo też małe spółki, które inwestują w wiatraki, uzyskują z tej technologii. No i mieliśmy do czynienia niedawno z taką woltą Ministerstwa Klimatu, które złożyło autopoprawkę do tej ustawy przyjętej przez rząd PiS w lipcu, która zakłada przekazywanie 5% energii elektrycznej, ale prawdopodobnie wpływów ze sprzedaży tej energii elektrycznej właśnie na rzecz lokalnych społeczności. Czyli PiS zdecydował się przejąć tą propozycję PSL-u, pokazać, że no dobra, to my tutaj będziemy też oferować gotówkę tym lokalnym społecznościom. My tutaj jesteśmy autorem tego pomysłu. Prawdopodobnie też, żeby zmusić do większej defensywy Solidarną Polskę. No ale ewidentnie temat redystrybucji bardzo wysokich przychodów, no szczególnie w obecnych warunkach źródeł OZE, będzie jakoś tam obecny i w kampanii, i w przyszłym roku w sferze debaty publicznej. Ale tu postawmy kropkę, jeżeli chodzi o wiatraki i chciałbym cię zapytać o dywersyfikację źródeł wytwarzania, bo też jak powiedziałaś, to się bardzo często przewija w tych narracjach opozycyjnych. No i to jest z jednej strony związane z taką nieufnością do centralizmu, który PiS pewnie zaproponował, a z drugiej z taką chyba ufnością też, że te samorządy są nowym takim podmiotem, które powinniśmy wspierać. W samorządach też opozycja jest na pewno silniejsza. Czy sądzisz, że opozycja ma jakiś jeszcze pomysł na to, żeby dalej pójść z tym rozproszeniem, decentralizacją, lokalizacją tego? Czy raczej będzie po powrocie do władzy ten test z rzeczywistości będzie taki, że jednak, no dobra, dobra, to tam w kampanii wyborczej powiedzieliśmy sobie to i to. Fajnie, że ta energetyka się decentralizuje, no ale wielkie bloki to wielkie bloki. Musimy je zachować, bo bez tego po prostu prądu nie będzie. Czyli na ile twoim zdaniem tutaj jest dużo idealizmu, a na ile takiej kalkulacji politycznej, która potem nakaże powrót do pragmatyzmu?
To jest dla mnie bardzo ciekawe pytanie. To jest pytanie o wiarygodność Tuska w tej deklaracji, że on się mylił i teraz ma zupełnie inne podejście. No bo rzeczywiście pomimo tego, że zarządów Platforma deklarowała miłość do decentralizacji i samorządów już za czasów swoich rządów, ale tej decentralizacji w obszarze energetycznej zarządów Platformy nie widzieliśmy i nie było. Na tej konwencji listopadowej to chyba Borys Budka obiecał do 2030 roku stworzyć co najmniej 700 lokalnych społeczności energetycznych. Oni podali ileś liczb, które można brać za ich takie deklaracje, z których będzie można ich rozliczać. Zadeklarowali też, że o połowę do 2030 spadnie ilość energii produkowana z węgla, o co najmniej połowę. Tutaj też jest konieczne to rozproszenie, wydaje mi się. Ale czy Donald Tusk spełni to, co zapowiada? No to tego ja niestety nie umiem przewidzieć. Mam nadzieję, że tak. No i wydaje mi się, że bardzo jest prawdopodobne, że elementem tej przyszłej układanki rządowej będzie Polska 2050, która myślę, że będzie bardzo mocno naciskać na te postulaty i na to właśnie dążenie do rozproszenia. Innym pytaniem jest to, jak szybko można wprowadzać te rozwiązania, bo to, co proponowała Platforma i też to, co proponowała Polska 2050, chociaż ona tutaj podała mniej liczb i mniej takich konkretnych dat, kiedy co się wydarzy, bardziej budowała taką opowieść o tym, jak będzie wspaniale i cudownie, jak już zainwestujemy w te transformacje. Oni będą mieli tyle do zrobienia, że to będzie niemożliwe do przeprowadzenia w tak szybkim czasie, jak oni deklarowali.
Ja nawet chyba patrzę w ten sposób na to, że to jest proces, czyli tej postępującej decentralizacji energetyki, którego niespecjalnie da się zatrzymać. I to jedyne, co władza może robić, też jakby z perspektywy dojścia do władzy opozycji, to jest próbować nim sterować, a tak naprawdę próbować wyhamowywać go tam, gdzie to jest możliwe, po to, żeby dać czas na to, żeby na przykład sieci energetyczne się rozbudowały i tak dalej. Więc w części odpowiedź na to pytanie, które ci postawiłem, ona leży w tym kolejnym postulacie, który partie opozycyjne wskazują, czyli modernizacji sieci energetycznej, no bo bez tej modernizacji rozproszenie energetyki się nie uda, bo mamy po prostu zbyt wąskie gardła w tych miejscach, w których czy to inwestorzy chcą się przyłączyć ze swoimi źródłami, czy to prosumenci chcą to zrobić. Ta skala poparcia dla tego procesu ze strony nowej władzy, ona będzie właśnie uzależniona od tego, jak bardzo będziemy chcieli przyspieszyć te inwestycje w sieci. Więc jeżeli Tusk powie, dobra, teraz pakujemy miliardy w rozbudowę sieci, no to będzie sygnał, że on chce jednak rozproszenie przyspieszyć. Jeżeli będzie raczej konserwatywny, a spodziewałbym się, że jeśli Koalicja Obywatelska dojdzie do władzy, to raczej powrót takiego chłodnego osądu rzeczywistości nastąpi, to ten proces po prostu będzie spowalniany, tak mniej więcej jak robi ta obecna władza. To teraz przejdźmy do ostatniego z tych dekonstruowanych narracji, czyli samych prosumentów, którzy są o tyle ciekawi, że mamy ich obecnie bardzo dużo. Jest ich ponad 1 100 000 gospodarstw domowych w całej Polsce, w porównaniu do 5 000 w roku, w którym Platforma oddawała władzę. Więc mamy do czynienia z dużą grupą świadomych wyborców, którzy są zainteresowani tym, żeby płacić za energię jak najmniej, żeby być niezależnymi. No i tutaj też ta opozycja kieruje do nich jasny przekaz, że po dojściu do władzy ten prosumeryzm związany właśnie i z tą decentralizacją, i z rozbudową sieci będzie dalej rozwijany. Twoim zdaniem, kto tutaj będzie najbardziej zyskiwał na tym temacie?
Ten przekaz jest korzystny dla, no de facto dla wszystkich partii opozycyjnych. No na pewno PSL od zawsze o tym mówił, jego elektorat tych takich przedsiębiorców rolniczych, myślę, że to jest dla nich bardzo istotne, ale też taki zamożniejszy elektorat Platformy i Polski 2050, no już nie umiem podać konkretnie liczby odmów, przyłączeń do sieci osób, które chcą korzystać z fotowoltaiki, no jest bardzo duża i rośnie w zastraszającym tempie i tutaj po prostu jest całe mnóstwo ludzi, którzy oczekują na zmianę i którzy mogą skorzystać z tej zmiany. Nie tylko chodzi o tych konkretnych kilkaset tysięcy, czy nawet więcej osób, które liczą na tani prąd i na to, że ich dom stanie się elektrownią, tak jak to deklaruje w swoim programie Szymon Hołownia, ale to się po prostu wpisuje w całą tę opowieść. Opowieść, która jest opowieścią i Platformy, i Polski 2050, i Lewicy, że teraz wchodzimy w taki czas wielkiej zmiany, która przyniesie nam wiele dobrego, że tak naprawdę może kiedyś komuś się wydawało, że transformacja jest hasłem, którego powinniśmy się bać, ale według Szymona Hołowni to jest po prostu droga do bogactwa, o jakim nam się nie śniło. I tutaj cytuję, droga do szczęścia, sukcesu i spełnienia. I to się po prostu wpisuje w całą tę rewolucję, która jest do zrobienia i nawet jeżeli ona się nie będzie działa szybko po przejęciu władzy, to ona jest nieuchronna, bo po prostu wydaje się, że PiS w swojej polityce energetycznej doszedł do ściany i tutaj się musi coś zmienić i na pewno się będzie zmieniało. O tempie tych zmian możemy dyskutować, ale jest nieuchronne.
To jest chyba taka jedna pułapka, w której tej narracji o prosumentach, o rozproszeniu energetyki i jej decentralizacji, a polegająca na tym, że jakby uruchamiając ten proces, znaczy on już trwa, tutaj już nic nie trzeba uruchamiać, on będzie szedł swoim torem, będziemy społecznie produkować no, zwycięzców i przegranych tej transformacji, tak? Czyli z jednej strony prosumentów, osoby, które będą bardzo mało płaciły za prąd, bo będą niezależne, będą mogły ładować swoje samochody elektryczne z własnych paneli, ale jednocześnie cały czas bardzo dużą rzeszę milionową osób, które będą podłączone do sieci, no i na taki wydatek związany z własnym źródłem nie będą mogły sobie pozwolić, czy to właśnie ze względów finansowych, czy po prostu technicznych, tak? Bo mieszkają na przykład w bloku, są emerytami albo osobami mniej zamożnymi, w coś takiego nie są w stanie zainwestować. Więc ja trochę nie słyszę oferty ze strony opozycji, co dla was. To jest chyba trochę też związane z tym, że w sytuacji, w której rząd PiS-u pozamrażał ceny większości nośników energii, przestrzeń do proponowania no, innych pomysłów, planów na to, w jaki sposób zmniejszyć to obciążenie dla odbiorców energii, którzy no, muszą sobie radzić z bardzo wysokimi rachunkami, jest bardzo ograniczone. Opozycja nie pokazuje planów ani pomysłów na to, jeżeli nie mrożenie cen energii, no to co?
Odpowiedzią Platformy jest to, że jak zwiększymy podaż prądu przez to, że rozbudujemy sieci, będą wiatraki, będzie więcej prosumentów, to po prostu cena spadnie i wszyscy na tym skorzystają. Rzeczywiście o tych cieniach transformacji zdecydowanie mniej się mówi, no bo wiadomo, że partie wychodzą na swoje konwencje, to przedstawiają wyłącznie blaski swoich pomysłów. Platforma na przykład obiecała, że w ciągu kilku lat termomodernizuje 2 miliony domów i zainstaluje w tych domach pompy ciepła, panele fotowoltaiczne. To nie jest odpowiedź dla tych mieszkańców bloków. Natomiast dla uboższych mieszkańców domów jednorodzinnych to wydaje się atrakcyjne, chociaż na pierwszy rzut oka wygląda mało realistycznie. Znaczy 2 miliony pomp ciepła w kilka lat. No nie wiem skąd rząd zamierza wziąć tak dużą ilość pomp, których wiadomo, że brakuje na rynku. Tutaj jakoś tam odpowiedzią na twoje pytanie, chociaż może trochę natury anegdotycznej to będzie, no to była ta lodówka plus, czyli ten postulat, żeby 7 milionom Polakom zaoferować taki bon na wymianę sprzętu AGD na nowocześniejszy, czyli po prostu pochłaniający dużo mniej prądu. No to można się trochę z tego śmiać, no ale w sumie ten starszy, złej jakości sprzęt AGD pochłania bardzo dużo prądu i samo nawet naświetlenie tematu i mówienie o tym, że tutaj są konieczne oszczędności i że to jest istotny obszar, pewnie ma jakieś znaczenie.
Płynnie przechodzimy do tematu różnic i kontrowersji, to znaczy tego, o czym opozycja w tej swojej narracji energetycznej nie mówi, co próbuje jakoś tam przemilczeć. No i tutaj chciałbym cię szczególnie zapytać o kopalnie, przyszłość węgla jako takiego, no i termin koleksitu, który też się pojawia. Ponieważ opozycja próbuje wykorzystać ten aktywizm klimatyczny, no to niektóre postulaty są co bardziej radykalne. Wystawiamy na pierwszy rzut, tak jak Hołownia, neutralność klimatyczną, wicepremier do spraw klimatu. No ale co właśnie z tą drugą stroną i jaka jest tutaj propozycja opozycji dla węgla?
Opozycja oczywiście nie mówi, trzeba zamykać kopalnie tu i teraz, tylko wspomina o tym mimochodem, że będziemy ograniczać wydobycie, przede wszystkim będziemy ograniczać produkcję energii z węgla. Jeżeli dobrze pamiętam, to Polska 2050 proponuje datę 2040 rok jako koniec produkcji energii z węgla w Polsce. To jest chyba jedyna taka konkretna data, oprócz tej platformy, która w 2030 chce ograniczyć o połowę, no ale to wciąż będzie jednak 35% miksu nam zostanie, więc sporo. Starają się oni opowiedzieć to w takim pozytywnym świetle, że teraz Śląsk się stanie takim miejscem wielkiej transformacji, innowacji, nowych pomysłów, jakichś klastrów energetycznych. I tu po prostu nie ma mowy o tych górnikach, o tych kopalniach, które mają być zamykane, tylko jest fokus na te innowacje i jak to pójdziemy do przodu. A to, co zostawiamy za sobą, to nie jest elementem tej opowieści.
Też jest ciekawe, że opozycja w ogóle też nie próbuje jakoś, chociaż pojawiają się takie momentami wypowiedzi o węglu, na przykład o tym, że PiS zamknął ileś tam kopalni węgla, podczas gdy Platforma wcale tak dużo nie zamknęła. Platforma unika takiego języka związanego z wskazywaniem, że na Śląsku tego górnictwa to już zaraz nie będzie. Tylko chyba Solidarna Polska jest partią, która tak twardo broni tego węgla, mówi, żeby chce inwestować, że chce mieć pełnomocnika do spraw Śląska, który będzie koordynował tymi inwestycjami w górnictwo. Natomiast żadna partia opozycyjna takiego programu nie podchwytuje, żeby nie zrazić aktywistów klimatycznych, żeby pokazać, że jest nowoczesna, europejska. Są jeszcze jakieś powody?
PiS tak naprawdę mało mówi o węglu. W sensie oni, odpowiadając na ten program energetyczny, przede wszystkim Platformy, no to atakują Platformę za zaniechania, zresztą często słusznie. Natomiast, no to było już 7 lat temu, skończyły się rządy Platformy, ale atakują za zaniechania z poprzednich lat i za to, że ten program prezentowany teraz jest kompletnie niespójny z tym, co oni robili wcześniej. Natomiast ze strony Solidarnej Polski jest oczywiście obrona węgla. Postuluje wiceminister Kowalski, żeby budować nowe kopalnie, ale to jest jedyne ugrupowanie, które tak mocno mówi o węglu. PiS nie ma chyba swojej takiej opowieści, co dalej, jak idziemy naprzód. Oni oczywiście bronią tego węgla, ale to nie jest rozwiązanie, które ma według PiSu ma nam zapewnić jakąś świetlaną przyszłość.
Idą w taką narrację o spowalnianiu transformacji, tak w sensie, że węgiel jest paliwem, od którego będziemy stopniowo odchodzić, no ale wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny pokazały, że to my mieliśmy rację, że trzeba spowolnić ten proces. I czy to Jacek Sasin, czy Anna Moskwa też często do tego wracają, że tutaj jednak musimy zachować taką pewną racjonalność. No i to ma też swoje ugruntowanie w twardych danych. To znaczy nie jesteśmy w stanie szybko zastąpić tych bloków węglowych, więc prawdopodobnie będziemy musieli z tą Brukselą się dogadać, czy to jeżeli chodzi o górnictwo jako takie, czy jeżeli chodzi o samo wytwarzanie węgla w elektroenergetyce i ciepłownictwie, że po prostu tego paliwa przez dłuższy okres będziemy potrzebować, co też nie zmienia oczywiście faktu, że to są sektory schodzące, tak? Więc nie będzie otwierania nowych kopalń, nie będzie nowych odkrywek węgla brunatnego, no ale jednocześnie cały czas mamy rzeszę kilkuset tysięcy osób, które są związane z sektorami uzależnionymi od paliw kopalnych, czy to górnictwem, czy ciężkim przemysłem, których los jest zagrożony przez te ambitne cele klimatyczne, więc w interesie partii rządowej jest raczej to, żeby nie eksponować tego tematu zbyt bardzo, no bo wtedy oczywiście Janusz Kowalski i Solidarna Polska cali na biało albo na czarno wyskakują i krzyczą, że trzeba więcej, mocniej i węgiel nas uratuje. I tylko mówią jakby tak grzecznie, że transformacja z ludzką twarzą, ochrona miejsc pracy.
Trzeba tutaj wspomnieć, bo tutaj oskarżam PiS, że nie ma w ogóle żadnego pomysłu, a tak naprawdę tutaj trzeba powiedzieć o atomie, prawda? W sensie rozumiem, że oni chcą dojechać na tych oparach węglowych do momentu, kiedy no za te 20 lat, może nie całe 20 lat, może 15, będziemy mieli energię produkowaną z atomu. No i to jest ta wielka inwestycja, to są właśnie te zaniechania platformy, o które oskarża rzecznik Bochenek Donalda Tuska i to są te inwestycje, o których mówi PiS i które zaczyna, powiedzmy, realizować rząd PiSu. I rozumiem, że ich narracja polega na tym, że nie możemy bardzo szybko rezygnować z węgla. Inwestycje w OZE, owszem, ale tak naprawdę dojeżdżamy do atomu i to będzie nasza gwarancja naszego bezpieczeństwa.
No i tutaj wywołałaś bardzo ważny temat, o który chciałem cię zapytać, jeżeli chodzi o opozycję. To znaczy, jaka opozycja podchodzi do atomu? No i jaki ma pomysł na tą technologię?
Bardzo mało jest atomów w opowieści energetycznej opozycji, aż muszę powiedzieć, że zdziwiałam się, że tak mało. Rozumiem, że to jest po prostu przemilczanie, no nie chciałabym powiedzieć aż sukcesu PiSu, ale takiego tematu pisowskiego. No to jest temat, który bardzo mocno jest wałkowany przez obecnie rządzących teraz. Partia Razem to jest taki odwieczny zwolennik atomu i oni na tej konwencji lewicy o energetyce zorganizowanej w październiku sporo o tym mówili, to znaczy Adrian Zandberg mówił o atomie.
Ale czy ten pogląd Razem na temat atomu, bo on rzeczywiście jest tak, że jest bardzo pryncypialny i od dawna głoszą to, że trzeba stawiać na energetykę jądrową, w dużej kontrze też do europejskiej lewicy, która zazwyczaj jest antyatomowa, to czy on się rozprzestrzenia na lewicy? To znaczy, czy lewica jako partia też przejmuje te postulaty Razem, czy lewica jest mniej skora do tego, żeby kupić te argumenty, które prezentuje Razem?
Wydawało mi się to takie istotne, że o tym atomie właśnie mówił Adrian Zandberg, a nie słyszałam tego u Czarzastego czy Biedronia, chociaż oni wszyscy trzej byli na scenie i po kolei tam opowiadali o tych swoich pomysłach, no ale atom był zagarnięty przez Zandberga. Myślę, że oni to akceptują i nie sprzeciwiają się temu, ale nie to, że przygarnęli ten pomysł jako swój i jako taki forsowany na pierwszym planie. Adrian Zandberg mówi, że my potrzebujemy jakiegoś silnego zabezpieczenia energetycznego, że oczywiście inwestycje w OZE są super ważne, wiatr, fotowoltaika, natomiast musimy mieć jeszcze jakąś taką stabilną bazę i to nie może być gaz, to nie może być węgiel, to musi być atom. Ten atom popiera też Platforma, popiera też Polska 2050, tylko oni mówią, że problem mamy tu i teraz, kryzys jest tu i teraz i musimy natychmiast znaleźć na to rozwiązanie. Atom owszem, ale będziemy mieli z tego energię właśnie za te 15-20 lat, a my musimy teraz wychodzi z kryzysu, więc oni o tym atomie nie mówią, natomiast mówią tak, okej, duża elektrownia, owszem, też popieramy te małe reaktory, no ale to jakby nie jest element narracji.
No i to jest jeszcze oczywiście Platforma i sławna wypowiedź Donalda Tuska jeszcze z kampusu w Olsztynie, podczas którego zadeklarował on poparcie dla budowy elektrowni jądrowej. Z kolei Hołownia i jego partia są raczej nuklearnymi sceptykami. nie sprzeciwiają się, ale też niespecjalnie popierają, bardziej większą przyszłość widzą w tych małych reaktorach. Akcentują tą kwestię tego krótkiego i średniego terminu, że atom nam po prostu nie pomoże w tych największych wyzwaniach związanych z transformacją przez najbliższe 10-15 lat, więc powinniśmy myśleć o innych źródłach. Czy to jest coś, co twoim zdaniem będzie jeszcze jakoś mocno wracało na sztandary opozycji w tej kampanii wyborczej? Mówię o energetyce jądrowej. Czy jednak po tych sukcesach rządu PiS, jeżeli chodzi o zawarcie wstępnego politycznego porozumienia z Westinghouse'em dotyczącego wyboru tej amerykańskiej firmy jako dostawcy technologii dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, jednak opozycja będzie ten temat atomowy starała się omijać szerokim łukiem?
No myślę, że będą raczej unikać. To znaczy to badanie CBOS-u, o którym mówiłam na początku, pokazało bardzo wysokie poparcie społeczne dla tej technologii. Jest to rzeczywiście po prostu temat PiS-u i jak będą o to pytani, to będą mówić, owszem, tak, popieramy, ale będą kłaść nacisk na to, że kryzys jest tu i teraz i musimy na to odpowiedzieć tu i teraz.
Ja, no chciałem ci na koniec zapytać o reakcję PiS-u na to wszystko, bo mamy to energetyczne pobudzenie po stronie opozycji. Ono jest naturalne i wyjaśniliśmy sobie na początku, z czego ono wynika. A na koniec chciałbym cię właśnie zapytać, jaka jest reakcja PiS-u. To znaczy, co PiS będzie robił, żeby tą opozycyjną narrację zbijać i zyskiwać polityczne punkty?
PiS oprócz atomu nie ma tutaj takiej opowieści, dzięki której mógłby pociągnąć za sobą swoich wyborców i powiedzieć, że teraz przedstawiamy wam taką drogę reform, zmian, która doprowadzi was do bogactwa, szczęścia, tak jak to mówi Hołownia. To, co PiS proponuje na kryzys, to znaczy zaproponował, pewnie trudno im się dziwić, to było po prostu dosypywanie pieniędzy wyborcom. Przede wszystkim swoim wyborcom, no bo pewnie to w PiS-ie jest największa grupa wyborców, którzy korzystają z węgla, a to użytkownicy węgla dostali największe dopłaty. No więc oni odpowiadają przede wszystkim atakiem na Donalda Tuska, podkreślaniem tej właśnie niekonsekwencji. No i też jedną z odpowiedzi wpisujących się w tę ogólną strategię to jest powołanie komisji badającej rosyjskie wpływy na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Ta komisja ma zostać powołana na obecnie obradującym Sejmie. Tutaj te lata mogą być trochę mylące, ponieważ w uzasadnieniu wniosku o powołanie tej komisji widać wyraźnie, że komisja skupi się na działaniach rządu Donalda Tuska. Członków tej komisji powołuje Sejm, w którym, jak wiadomo, Zjednoczona Prawica ma większość. Ta komisja będzie miała bardzo szerokie wpływy, jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Będzie mogła wydawać decyzje daleko idące i wiążące na temat tego, jeżeli komuś zarzucone zostaną działanie pod rosyjskim wpływem i realizowanie tych rosyjskich wpływów w polskiej polityce i wpływ na bezpieczeństwo polskie w tym względzie, to komisja będzie mogła zablokować na 10 lat możliwość sprawowania urzędów publicznych, które mają wpływ na wydawanie środków z budżetów. Czyli to jest tak naprawdę wszelkie ważne stanowiska w kraju. Ta komisja będzie obradować, będzie powołana już zaraz, będzie obsadzona niekoniecznie posłami, ale nominatami PiS-u i przypuszczam, że tam się będą działy różne mniej lub bardziej ciekawe rzeczy, natomiast nie spodziewam się, żeby to były jakieś specjalnie spektakularne, ponieważ wszyscy wiemy, że PiS rządzi od 7 lat, ma pod kontrolą prokuraturę, wszystkie służby, dostęp do wszystkich informacji i jak na razie nie udało się postawić zarzutów żadnej istotnej osobie z rządu Donalda Tuska. Na pewno będą ich podgryzać, zapewne zaproszą Donalda Tuska na posiedzenie tej komisji i będą go przepytywać. Pewnie Waldemar Pawlak będzie tam się musiał stawić i odpowiadać za nieprzyjście. Grozi grzywna 20 tysięcy złotych. To będzie taka odpowiedź PiS-u, żeby pokazać, jak to PO i PSL, podczas gdy rządziły, to realizowały politykę Rosji, zarządzając energetyką.
I tu chyba bym się z tobą zgodził. To znaczy raczej ze strony PiS-u nie będziemy widzieć ani słyszeć tej pozytywnej narracji o transformacji. Chociaż były różne pomysły, jak to zrobić. Tutaj bardzo ciekawym eksperymentem jest Janusz Kowalski, który nagle zaczął promować instalacje do spalania biomasy, biogazu, jako taki sposób na to, żeby wzmocnić polskie rolnictwo, jednocześnie wprowadzić więcej zielonej energii, zielonych nośników do sieci, więc bardzo ciekawy eksperyment. Chyba ze strony PiS-u na takim poziomie kampanijnym to będzie raczej taki negatywny atak, tak jak mówisz, no i ta komisja będzie taką areną walki, jeżeli chodzi o te kwestie energetyczne. Też to odkurzanie tej sprawy związanej oczywiście z negocjacjami Polska-Rosja w sprawie dostaw gazu ze wschodu, z Gazpromu z lat 2010-2011, kiedy Waldemar Pawlak prawie zgodził się na podpisanie umowy z Gazpromem do 2037 roku i tylko interwencja Komisji Europejskiej nas uratowała. Ja zgaduję, że i materiały związane z tą sprawą niejawne będą cyrkulować po mediach rządowych i tak jak mówisz, Pawlak będzie wzywany i Tusk będzie wzywany i będzie show wokół tego. Czyli będziemy mieli taki powrót do przyszłości, próbę zlepienia najważniejszej partii opozycyjnej i PSL-u z łatką prorosyjskich ugrupowań, które czyhają tylko, by tą biedną, umęczoną Polskę znowu wprowadzić w relacje zależności od naszego wielkiego wschodniego sąsiada. Czy to wyborcy kupią? Nie jestem pewien. Dużo zależy od samego kryzysu, jak on będzie przebiegał i jakie będą ceny energii. PiS ma bardzo wysokie doświadczenie i jest w tym niezły w kreowaniu takich negatywnych narracji, które się potem sklejają, typu przełożenia für Deutschland, Sowa i przyjaciele, coś, co się łatwo powtarza, więc ja zgaduję, że oni będą próbowali zrobić z tego taką siekierę na opozycję, ale zobaczymy, jak to im się uda. Joanno, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.